Gry wideo robią się coraz droższe do zrobienia, to jest bardzo dobrze znany fakt. W 2004 roku Halo 2 pochłonęło 120 milionów dolarów i miało wtedy największy budżet w historii, a tymczasem szacuje się, że obecnie najdroższą grą był sieciowy Genshin Impact, który miał pochłonąć już podczas tworzenia i trwającego dalej rozwoju ponad 700 milionów. Nic dziwnego więc, że twórcy chcą wydane pieniądze odzyskać. Najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście sprzedawanie gry, ale to na przykład nie działa przy tytułach free-to-play. Dlatego firmy decydują się na zarabianie na inne, mniej lub bardziej akceptowalne przez graczy sposoby. Mikrotransakcje i zakupy w grze nie są niczym nowym. Już w 1990 roku w grze Double Dragon 3 The Rosetta Stone mogliśmy za fizyczną walutę kupić wirtualną, którą potem przeznaczaliśmy na przedmioty w grze. Od tej pory kolejni twórcy implementowali takie zabiegi. Polscy gracze pewnie dobrze pamiętają smocze monety z Metina 2, Tibia Coinsy czy FIFA Pointsy, a w obecnych czasach mamy V-Dolce czy Riot Pointsy. Kolejny krok milowy w tej materii mieliśmy w 1999 roku, gdzie EverQuest umożliwiono kupowanie różnych przedmiotów już bez konieczności kupowania waluty w grze. Ten trend zaczął galopować wraz z pojawieniem się Xbox Live Marketplace, PlayStation Store czy Steama. Są jeszcze lootboxy, których pierwsza wersja pojawiła się w ramach Ultimate Team w FIFA 09, gdzie za FIFA Pointsy mogliśmy kupować paczki z kartami do naszego klubu. Obecnie możemy być przyzwyczajeni do tego, że nawet jak kupujemy grę za spore pieniądze, możemy być bombardowani promocjami i prośbami o zostawienie kolejnych złotówek. Jednak można bardzo łatwo przekroczyć tą granicę, kiedy twój sklep z narzędzia do zarabiania pieniędzy stanie się przyczyną buntu graczy, o czym przekonało się ostatnio Bandai Namco. Wszelkiej maści DLC w Tekkenie to nie była nowość. Pierwsze z nich pojawiły się już w Tag Tournament 2, w Tekkenie 7 wyszło 19 DLC z mapami i postaciami, również pakiety nazywane Season Passami, które spinały wszystkie dodatki w pakiety. Nikt nie łudził się, że w ósemce obejdzie się bez zostawienia dodatkowych pieniędzy dla odblokowania pełnej zawartości w cyklu życia gry, ale kierunek obrany przez twórców nie spodobał się wszystkim graczom. W poprzedniej części Tekkena pamiętam, że dało się odblokować wszystkie rzeczy do personalizacji, używając tylko waluty zdobywanej podczas walk, teraz trajektoria jest zupełnie inna. Bandai Namco wprowadziło do gry Battle Passa, rozwiązanie rozpromowane w ostatnich latach przez Fortnite'a. Jeżeli grasz, zdobywasz punkty doświadczenia, dzięki którym zdobywasz poziomy, za które dostajesz różne rzeczy. Żeby nie było kolorowo, to są dwie wersje Battle Passa. Darmowy, podczas którego również dostajesz różne przedmioty, ale zwykle jest również ten dodatkowy, płatny zestaw, który odblokowujesz również wraz z graniem. Battle Pass ma jeszcze jedną wadę. Jeżeli nie zdążysz odblokować wszystkiego, prawdopodobnie nigdy już nie będziesz mógł tego zrobić. A w Tekkenie 8 prawie wszystkie przedmioty służące do personalizacji swojej postaci do odblokowania są schowane właśnie za paywallem. Do tego niektóre rzeczy trzeba kupić za Tekken Coinsy, które zdobywa się przegrywając walkę ze swoim portfelem. A nie powiedzieliśmy jeszcze o postaciach i mapach, które będą dodawane w formie płatnych oczywiście DLC, które będą wychodzić podczas kolejnych miesięcy. Gracze są wściekli, co widać po recenzjach choćby na Steamie. Dopóki płatności nie były wprowadzone, negatywne oceny były, powiedzmy, incydentalne i stanowiły kilka procent. Jednak biorąc pod uwagę tylko czas po wprowadzeniu mikropłatności, to jest to nieustanny review bombing. Oczywiście oparty o opinie dotyczące pochowania rzeczy z poprzednich części za paywallami. Na dzień pisania tego felietonu ogólny stosunek ocen graczy Tekkena 8 to 72% pozytywnych opinii do 28% negatywnych. Jednak patrząc tylko na ostatni miesiąc, te proporcje praktycznie się odwracają. 34% pozytywnych i 66% negatywnych. Nie jest to pierwszy głośny przypadek, gdzie gracze się tak głośno buntowali. Pewnie też i nie ostatni. Star Wars Battlefront 2 od Electronic Arts z 2017 jest chyba najsłynniejszym przykładem tego, jak nie robić mikrotransakcji w grze. Zablokowane jest postacie, zbyt długi czas naturalnego zdobywania potrzebnych punktów, schowanie za blokadami kontentu z poprzednich gier, fani zalali fora, oceny poleciały gwałtownie w dół. Konsekwencje były takie, że przez moment nawet wyłączono mikropłatności w Battlefroncie 2. Co prawda do momentu ich kompletnego przemodelowania, ale niesmak pozostał. Z innych słynnych cash grabów można przypomnieć Obliviona i słynną zbroję dla konia. Gracze płacili 2,5 dolara, aby móc zrobić questa, który dawał naszemu wierzchowcowi zbroję, która miała za zadanie tylko i wyłącznie wyglądać. Mówiąc o dodatkowej zawartości, nie można pominąć serii The Sims. Tylko do najnowszego The Sims 4 wydano już 15 paczek z nową zawartością, każda kosztująca blisko 200 zł, a jeżeli chcielibyśmy mieć The Sims 3 z całą dodatkową zawartością, to poza grą musimy kupić ponad 30 paczek i dodatków. Przy trendzie galopujących cen produkcji gier wideo nic nie zapowiada, aby mikropłatności były trendem wymierającym. Niestety mamy taką rynkową rzeczywistość, zwłaszcza patrząc na to, jak wielkie zyski twórcy mają z dodatkowych płatności. Dla przykładu Electronic Arts w 2021 roku powiedziało, że za prawie 30% przychodu całej firmy odpowiadają zakupy w ramach FIFA Ultimate Team. Twórcom po prostu opłaca się wciskać na dodatkowe rzeczy za dodatkowe pieniądze. Teraz wszystko zależy od implementacji mikrotransakcji w grze. Jaką przyszłość ma przed sobą Tekken 8? Tego nie wiemy. Może w dalszych etapach cyklu życia gry rzeczy, które były do odblokowania w pierwszym Battle Passie, znowu będą możliwe do zdobycia. Na ten moment jest to jednak wróżenie z fusów.